Może na początek otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową, 28:10. Do 22, całą tą. Jakub zaś wyruszył z Beerszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdy słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś zstępowali aniołowie Boży, a Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzeni się na zachód i na wschód i na północ i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. I oto jam jest z tobą, będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zjęty trwogą rzekł: No jakże, lękiem napawa mnie to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział: Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaję, dam chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Drugi fragment. Pierwsza Mojżeszowa, 35, 14 do 15. Jakub zaś postawił pomnik na tym miejscu, gdzie Bóg z nim rozmawiał. Pomnik kamienny, i wylał na ofiarę z płynów i polał go oliwą. Miejsce, gdzie Bóg z nim rozmawiał, nazwał Jakub Betel. Zobaczcie, mamy dwa takie fragmenty, w których Bóg jakby zachęca Jakuba do upamiętnienia miejsca, w którym miał spotkanie z nim. Okazuje mu postawić pomnik, czy kamień, jakiś postument, coś takiego, co ma być dla niego przypomnieniem. W różnych miejscach w Biblii, również gdyby popatrzeć na Księgę Jozuego, Jozue zawarł przymierze w 24:26-27. Jozue zawarł przymierze z ludem Sychem, położył wielki kamień i mówił: Patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadkiem, ponieważ on słyszał wszystkie słowa, które Pan mówił do nas. W 4 rozdziale Pan Bóg nakazał wyciągnąć 12 kamieni, żeby były symbolem 12 plemion izraelskich, i też Jozue upamiętnił to miejsce takim, można powiedzieć, postumentem z tych kamieni. W naszym życiu są takie kamienie milowe, które przypominają nam o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu. Myślę, że człowiek jest tak skonstruowany, i Bóg o tym wie, że my mamy pamięć ograniczoną. Często to może być dla nas korzystne, jeżeli mamy jakieś sytuacje traumatyczne, gdzieś przeżyliśmy jakieś problemy w życiu, jakieś dramaty, jakąś śmierć, jakieś właśnie wypadki i tak dalej, sytuacje, które były po prostu dla nas chorobę, przykre, to tak jakby następowało wymazywanie tego, co wcześniej. Ja miałem taką sytuację, w której śmierć moich rodziców praktycznie nie czułem jakiegoś dramatu z tego powodu. Bóg jakby to wymazał. Kiedyś byłem człowiekiem, znaczy jestem człowiekiem wrażliwym, ale to wywoływało we mnie jakieś wielkie takie emocje, bardzo takie, nazwijmy, żalu i tęsknoty i tak dalej, ale w momencie, kiedy stałem się człowiekiem, który uwierzył Bogu, Duch Święty doprowadził do takich sytuacji, w której te dramatyczne sytuacje gdzieś, które te dramatyczne wspomnienia gdzieś znikają. I to jest ta dobra strona naszego zapomnienia, naszej utraty pamięci, nazwijmy. Ale jest też ta strona, w której my też zapominamy o tym, co Bóg dobrego dla nas uczynił. Przyzwyczajamy się do sytuacji, w której cud jest czymś normalnym, naturalnym. Tu prosiła Małgosia o to, żeby ktoś powiedział jakieś świadectwo i tak naprawdę każdy z nas gdzieś podejrzewam, że miałby to świadectwo. Bo to świadectwo tak naprawdę w tej chwili, jak jesteśmy ludźmi wierzącymi, jest częścią naszego życia. My cały czas świadczymy, możemy świadczyć o Bogu, że Bóg każdego dnia coś czyni w naszym życiu. Ale wydaje nam się, że to może nie jest takie ważne, że to może jest takie, że każdy to doświadcza. Gdzieś też przyzwyczajamy się do tych cudów. I to jest coś, co można powiedzieć nas tak usypia w naszej takiej aktywności jako chrześcijan głoszących słowo, głoszących Ewangelię. Bo Pan Jezus dał nakaz, można powiedzieć, apostołom, idźcie, głoście wszelkiemu stworzeniu. Próbowałem sprawdzić, czy czasem są jakieś pomyłki w Grece. Rzeczywiście jest napisane wszelkiemu stworzeniu. No, przepraszam, to psu mam głosić Ewangelię? Nie, no. Dyskusyjna sprawa, ale wiem, że to, jestem przekonany, że to dotyczy ludzi, tak? Nie mówmy o świętym Franciszku, który głosił ptaszkom i tak dalej, ale my, jako chrześcijanie współcześni, powinniśmy się skupić na głoszeniu słowa ludziom w tym mieście, w tej dzielnicy, w różnych miejscach, w swoich rodzinach i tak dalej. Ale Bóg tak zaplanował te wszystkie sytuacje, że my nie możemy się dzielić czymś, czego sami nie przeżywamy. Jeżeli nie przeżywam relacji z Bogiem, to mówienie o relacji z Bogiem będzie troszeczkę teoretyzowanie i to będzie nieprawdziwe. I człowiek, który mnie będzie słuchał albo rozmawiał ze mną w taki bieżący sposób, nie uwierzy. Bo jestem przekonany, że to, co dotyka ludzi, to prawda. Prawda, którą Bóg wydobywa, Duch Święty wydobywa z nas, ażeby przekazać drugiemu człowiekowi. Żeby podzielić się tą prawdą. Ja nie muszę, mogę oczywiście, ale nie muszę kończyć studiów teologicznych, być niesamowicie intelektualnym człowiekiem, tylko być prawdziwy. Mówić to, co przeżyłem ze swojego życia. Ale żeby mówić o tym, co jest prawdziwe i co jest ważne z mojego życia, muszę mieć gdzieś cały czas przypomnienie tych kamieni milowych, które Bóg postawił w moim życiu. Czyli wrócić do tego miejsca, w którym się nawróciłem, w którym przeżywałem niezwykłe sytuacje z Bogiem, które zmieniło moje życie i które doprowadziło do tego, że na dzisiaj jestem tym, kim jestem. Czyli jestem człowiekiem niedoskonałym, ale człowiekiem, który kocha Boga, który stara się zmieniać swoje życie, upodabniać się do Jezusa, stara się być człowiekiem wiarygodnym, autentycznym i człowiekiem, który zaświadcza o tym, że Jezus żyje. Jeżeli mamy taką sytuację, w której spotykamy drugiego człowieka, to nie wiem jak wy, ale Jeśli tego nie praktykowałem do tej pory często, to mam pewne obawy o tym, czy to już jest ten moment, że ja mam głosić słowo. Czy to jest ten moment, a może ja będę go za bardzo indoktrynował, a może ja będę za bardzo taki nachalny. A mam takiego kolegę, który między innymi z nim zaczęło się takie moje, jak razem, on mnie właściwie tak zachęcił do przychodzenia do kiedyś do wspólnoty Halleluja jeszcze do, na Kestrowicza. Tam się moje jakby zaczęło takie tak przygoda z Bogiem, gdzie on był człowiekiem, jest człowiekiem nie bezkompromisowym. Szedł, mówił, głosił i tak dalej. W pewnym momencie jego pastor powiedział mu, ja ci zabraniam głosić Ewangelię. Do takiej sytuacji doszło. Może to z jego strony było trochę z brakiem, było może brak takiego, takiej subtelności w tym głoszeniu. Ale ja myślę, że Bogu się to podobało. Że on był człowiekiem bezkompromisowym. On po prostu siadał w pociągu i po 5 minutach otwierał Biblię, a wiesz co, tam i rozmawiał z człowiekiem i ten człowiek był... I tak jest... Ale wiecie co? Ja widziałem, że ten człowiek po prostu miał taką prostotę w sobie. Był tym takim, można powiedzieć, jest apostołem, który jest wiarygodny. Ludzie mu wierzą, bo on po prostu nie udaje. On nie tworzy jakiegoś pozoru, jakiejś po prostu maski. To jest człowiek, przez którego mówi Bóg. I my nie bójmy się tego, że ktoś może nam powiedzieć, może o nas sobie tak czy inaczej pomyśleć, albo na przykład on może zostać zraniony przez nasze mocne jakieś tam słowa. Kiedyś Paweł Godawa powiedział tak, pamiętam, że gdzieś na jakimś nagraniu słyszałem, jednemu człowiekowi powiedziałem tak, twoje czyny są jak brudna ścierka. I on się obraził. Bo on mówił, że z uczynków tam coś będzie zbawienie czy coś. I on mu udowodnił, że nie. Bo powiedział do niego mocne słowa. Ale ten człowiek po jakimś czasie przyszedł i się nawrócił. Nieraz trzeba powiedzieć prawdę. Oczywiście nie mówiąc tego w sposób taki szczelny, jakiś taki bez uczucia. Ale trzeba mówić, ale trzeba mieć tą odwagę zacząć. My nieraz mamy tą obawę i człowiek funkcjonuje w świecie takim właśnie chrześcijańskim, nazwijmy bardziej takim poukładanym, gdzie mamy pewien komfort spotkania, takie wewnętrzne gdzieś w kościołach i tak dalej. Niektórzy twierdzą, że my jako chrześcijanie się usypiamy, że najbardziej skutecznym człowiekiem, który głosi słowo, jest chrześcijanin, który trafia do kościoła i kościół, który w ciągu 3 lat głosi. Zaczyna wychodzić na zewnątrz i głosi. Wtedy ma największą skuteczność. Natomiast później my mamy to takie wewnętrzne życie w kościele, które jest poukładane, które ma swoje plusy oczywiście, bo my się wzajemnie wzmacniamy, Duch Święty nas wzmacnia, ale nieraz trzeba otworzyć się na wyjście z pewnego komfortu. Z pewnego komfortu, który nieraz może być dla nas taki trudny, bo powiedzmy, pójście na przykład tu do tej dzielnicy, gdzie tam chodziłem po tym podwórku, gdzie siedzą panowie i piją piwo od rana w niedzielę i są po prostu nie za bardzo chętni pewnie do słuchania, byłoby dla nas trudne. Ale może trzeba pomyśleć o tych ludziach, bo Pan, po pierwsze dlatego, że Pan Jezus dał nam taki nakaz jako uczniów Chrystusa, a po drugie to, że my tego nie możemy skarbu trzymać w swoich... w sobie. To musimy się tym dzielić. Pan Jezus pierwsze rzeczy, które zrobił, wysłał swoich uczniów. Posłał ich w różne miejsca, po to, żeby oni byli... I, słuchajcie, i to też tak, że Kościół pierwszy, jak Pan Jezus poszedł na śmierć i później odszedł do nieba, to Kościół był zdziesiątkowany. Znaczy ludzie... wierzący byli rozbici. Oni się gdzieś pochowali i tak dalej. Dopiero Duch Święty przyszedł i dał im moc z nieba. Zostali przyobleczeni mocą z nieba. Czyli
My sami oczywiście tego z siebie też nie powinniśmy robić, a to dzisiaj idę i będę ewangelizował tam panów w parku, tak? Tylko zacznijmy to robić z pomocą Ducha Świętego, z zachęceniem Ducha Świętego, z prowadzeniem Ducha Świętego. Módlmy się o przyobleczenie z nieba, po to, żeby nasza działalność nie było działanie, nie było działaniem z nas, ale było działaniem z Boga. On jest tym, który będzie nas przeprowadzał przez te różne takie obawy, lęki i różne problemy, które mogą z tego tytułu wynikać, ale jednocześnie będzie nam dawał odwagę. Apostołowie byli odważni wtedy, kiedy Duch Święty wstąpił. Piotr zaczął głosić do tam tysiąca czy iluś tam ludzi po prostu w sposób odważny, a wcześniej, nie wiem, czy Pan Jezus, czy to jest Jezus, który zmartwychwstał, czy to jest może zjawa, może coś, miał pewne obawy. Magdalena przyszła i powiedziała, tak, zobacz, widziałam, spotkałam Jezusa. Ona dopiero, oni zaczynali otwierać im się oczy w takich sytuacjach, w których Duch Święty ich przekonywał. Jezus im się musiał objawić, gdzie i tak dalej, i tak dalej. Ale już niedługo ich pamięć gdzieś została wyczyszczona. Idą w drodze do Emaus i patrzą, nie poznali Jezusa. No nie sądzę, że Pan Jezus przybrał jakąś inną postać. To był ubrany jakoś inaczej, było ciemno. Oni po prostu byli tak skupieni na swoim bólu, na tej goryczy, że to Jezus miał zbawić Izraela, a tu nagle dał się ukrzyżować, że oni po prostu nie poznali Jezusa. Nie poznali, nie rozpoznali Jezusa, który przyszedł. I dopiero ta rozmowa, to przypomnienie znowu dało im, otworzyło im oczy. No takim kolejnym kamieniem, można kamieniem, czy powiedzmy takim symbolem, żebyśmy cały czas pamiętali o tym, że Jezus żyje, że to, co on dla nas uczynił, jest po prostu fundamentalne, jest wieczerza. W momencie, kiedy spożywamy wino i chleb, znaczy chleb i pijemy wino, wtedy przypominamy sobie cały czas, Pan Jezus, czyńcie, tak, to na moją pamięć, czyli przypominajcie sobie, ta pamięć nasza musi być ciągle odnawiana. Dlatego też jest mowa o karmieniu się słowem, a żebyśmy nie traktowali tego, no tak, no ja właściwie już znam te wszystkie cytaty, no to praktycznie ten. Ja powiem wam, że ja mam troszeczkę, nie wiem jak wy, ale ja mam pewien problem z komórką, tak, bo fajnie, ja widzę komórkę, widzę cytaty, tak, ale tu ja mam całość. Ja mogę cały czas przebiegać. Aha, Panie, Ty mi powiesz... Ale ja widzę, że coraz mniej chrześcijan nosi Biblię. Wszyscy mają komórki. Ja nie mówię, że to jest źle, ale mam wrażenie, że ciężko jest przebiegać po stronach, które są zapisane w Biblii, bo masz tylko, widzisz jedną stronę, widzisz jeden fragment, nie widzisz kontekstu. Tu trzeba przewijać, trzeba mieć jakby tą biegłość. Niektórzy mają to biegłość. To oczywiście jest pomocne, ja tego nie potępiam, ale wydaje mi się, że nawet chodzenie z Biblią, właśnie ten mój kolega, no, chodził zawsze z Biblią, to on miał, on właśnie ten, tworzył taki klimat tego. Ewangelisty, tak? Człowiek, który jest ewangelistą, mówi słowo i wszyscy wiedzą, tak? No, może on jest dziwny, może jest troszeczkę taki szalony, ale z niego, od niego bije prawda. Są ludzie, którzy po prostu tak w sposób bezkompromisowy, centralnie potrafią mówić. Nieraz to pomaga, ale my w swoich tych działaniach powinniśmy też mieć pewną metodologię. Już jesteśmy ludźmi, którzy od dłuższego czasu funkcjonujemy z Panem. I tak jak tutaj takim fundamentem, od którego można powiedzieć Jakub miał tą relację z Bogiem, to jest to spotkanie z Bogiem, to jest modlitwa. Tutaj, tak jak rozmawialiśmy o tych pomniki, kościół tam na sołtysowicach, to może być pomnik, tak? Ale ten pomnik, jeżeli nie jest wypełniony Bożą treścią, to on po prostu jest kupą kamieni. To nieważne, że my żeśmy coś zbudowali, ważne jest to, żeby tam był Bóg, tak? Ważne jest to, żeby Bóg był obecny. A żeby Bóg był obecny, to pastor o tym nie powiedział wczoraj, Artur. Ale ja pamiętam 3-4 osoby, starsze kobiety, które przychodziły każdego tygodnia na tym gruzach, na tym gruzowisku, na tych po prostu jeszcze niewybudowanych, trochę takich obdrapanych murach, stawały i modliły się i błogosławiły i cały czas prorokowały do tego miejsca. Dzisiaj możecie być też dumni z tego miejsca, bo wyście tam mieli wkład w to miejsce. I to jest coś, co jest istotne, ale to, że zaczyna się od tego, od właśnie tej tego małego, od małej odpowiedzi na to, co Bóg do nas mówi, tej cichej odpowiedzi. Może dzisiaj tego nie widzisz, może dzisiaj jest garstka, ale prorokujmy do tego miejsca. Prorokujmy do tego miejsca, że tu będą ludzie. Prorokujmy do tego miejsca, że wyjdziemy do przodu. Te kamienie milowe, o których tutaj mówię, to też Izrael ma w swojej tradycji. Ja tutaj sobie wypisałem święta żydowskie. Po co to jest? No po to, żeby Pan Bóg mówił do Izraela, pamiętaj, miej to wypisane przed swoimi oczami, miej to cały czas gdzieś, przekazuj to swoim dzieciom, przekazuj to swoim wnukom, mów to dalej. My już jako w większości tutaj jesteśmy ludźmi dojrzałymi, ale młode pokolenie jest również między nami i teraz my przekazujemy to młodemu pokoleniu. Młode pokolenie będzie przekazywało to dalej, ale pod warunkiem, że będziemy o tym pamiętać, pod warunkiem, że będziemy mówić. Tu Izrael, święta, szabat, odpoczynek, Pascha, wyjście z Egiptu, Szabłot, nadanie Tory Mojżeszowi, tak? Tamusz, zdobycie i zniszczenie przez Nebuchadnezora Jerozolimy w 586 roku. Tisza Betaw, dziewiąty dzień miesiąca, zburzenie pierwszej i drugiej świątyni. Rosh Hashanah, nowy rok, święto trąbek, cokolwiek, tak? Dzień po... Yom Kippur, tak? Bardzo ważny. Dzień pojednania, skrucha i prośba o przebaczenie. Sukot, tak? Święto namiotów. Mieszkanie w namiotach podczas ucieczki Izraelitów z Egiptu i wędrówki do Kanaanu. Hanuka, święto świateł, oczyszczenie świątyni podczas powstania Machabeuszów pod wodzą Judy Machabeusza. Tubi Szawat, koniec zimy i początek roku opadów. Purim, uchronienie Żydów od zagłady w perskim imperium Achamenidów. Święta, w których oni pielgrzymują do Jerozolimy, Pesach, Szabłot, Sukot. I to są... i tak dalej można było patrzeć na ten podzielony kalendarz. My, słuchajcie, no dzisiaj jest 11 listopada. Ja wam powiem, że jak patrzę na święta państwowe, to już tak sobie uświadomiłem, że w tej martyrologii polskiej, gdzie jest po prostu mnóstwo tych powstań, tych różnych historii, po prostu jest to, no mnie to jakoś przygnębia i przytłacza, że my patrzymy na, żyjemy w świecie tutaj na ziemi, świętujemy obchodzimy w jakiś sposób te święta państwowe, natomiast jakby właśnie patrzenie na to i świętowanie tego, co Bóg uczynił w naszym życiu, gdzieś umyka. Gdzieś jest... Izraelici mają to zapisane nie tylko w swojej tradycji religijnej, ale w swoim w ogóle życiu jako naród. Tak? To jest zupełnie inne, może święto powstania państwa Izraela. To jest taki element może bardziej państwowy, ale reszta to są właśnie skupienie na świętach Bożych, tak? Święta Boże. A w naszym życiu, no niedziela, Boże Narodzenie, Wielkanoc i tak dalej, no to gdzieś tutaj, ale tu właśnie, jak gdyby patrzeć w odniesieniu do kalendarza właśnie izraelskiego, to jest tak, że my powinniśmy też wrócić do tych miejsc, które gdzieś mogą się odbyć, żebyśmy o tym mówić, żebyśmy zaczęli też żyć tym, co Pan Bóg gdzieś już od zarania dziejów dawał narodowi izraelskiemu, żebyśmy też poprzez to pamiętali, z czym dla nas jest zesłanie Ducha Świętego, tak? Czym dla nas jest to, że narodziliśmy się na nowo? Czym dla nas jest to, że my pamiętamy, nawet wieczerza, cały czas odnawianie tego ale w kontekście tego, co jest w przyszłości. Patrzymy wstecz, patrzymy, co Bóg uczynił w naszym życiu, patrzymy na wszelkie święta, na wszelką tradycję, która jest dobra, patrzymy wstecz, ale cały czas z myślą o przyszłości, cały czas z myślą o tym, że Pan ma dla nas nowe rzeczy, że Pan w pewnym momencie powiedział mi: wspominajcie wydarzeń minionych. Myślę, że o tych złych wydarzeniach minionych nie wspominajcie, ale wspominajcie te, które są dobre, które was budują, które są dla was po prostu taką zachętą do tego, żeby budować królestwo. I teraz, gdyby przejść do takich... No właśnie. W Księdze Objawienia w 12 rozdziale 11 jest napisane: a oni zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, raczej by je obrać, niż śmierć. Czyli zwycięstwo jest w krwi baranka, w ofierze, którą Pan uczynił dla nas, ale jest to dopełnienie i przez świadectwo, tak, swojego słowa, słowo swojego świadectwa. Czyli my, to dopełnienie, to jest świadczenie. To drugim jakby takim potwierdzeniem tego jest z listu do Rzymian, z 10 rozdziału, z 8 wiersza, że tym zwycięstwem jest słowo świadectwa naszego, które głosimy, słowo życia. Głosimy słowo życia. Jeśli doprowadzamy człowieka, czy sami jesteśmy w tym miejscu, kiedy oddajemy życie Jezusowi, kiedy ustami swoimi wyznajemy, że Jezus jest Panem, to zaczynamy głosić to słowo. I ono jest zwycięstwem. My, głosząc słowo, mówiąc je, wypowiadamy moc też do swojego życia, do życia innych ludzi. Ogłaszamy coś, co stwarza rzeczywistość. Z takich właśnie przypomnienia swojego życia gdzieś tam wcześniej, pamiętam taką chwilę, kiedy pojechałem do TZ, szukałem Boga w bardzo różnych miejscach, gdzieś nie znajdowałem, gdzieś na jakichś właśnie duszpasterstwach i tak dalej. W końcu gdzieś był wyjazd do TZ i tam pojechałem i w pewnym momencie jeden z tych braci, bo tam są tacy bracia, nie wiem, czy tam ktoś z was był, czy nie, ale tacy bracia się modlą bardzo dużo, ale też mieli słowo. Jeden z tych braci miał właśnie taką egzegezę tekstu dotyczącą Ducha Świętego i ja tam po prostu dostałem takie objawienie, jak osoba Ducha Świętego jest realna, jak osoba Ducha Świętego ożywia, jak Ezechiel miał prorokować nad zeschłymi kości. I to dla mnie jest taki obraz właśnie, że my prorokujemy i Duch Święty działa, wchodzi w to miejsce nad tymi zeschłymi kośćmi, nad tymi sytuacjami beznadziejnymi, które są po prostu praktycznie po ludzku nie do rozwiązania. Ale Duch Święty ma tą moc ożywiania. To słowo ma moc ożywiania. I w tym momencie my jesteśmy tylko przekaźnikiem tego słowa. My jesteśmy tylko wykonawcą tego słowa. Ale obserwujemy cuda. Ale obserwujemy rzeczy po prostu niezwykłe. I to jest po prostu dla mnie coś bardzo, bardzo zachęcającego. Powinniśmy właśnie pielęgnować te chwile, przypominać sobie. Ale żeby to robić, to nieraz powiem wam, że tak wróciłem do tego miejsca i zacząłem się zastanawiać, bo nie chodzi o to, żeby wejść w jakąś taką działalność ewangelizacyjną. To nie w tym rzecz, ale dla samego siebie myślę, że powinniśmy sobie zrobić takie przypomnienie naszego momentu nawrócenia. To znaczy tego miejsca, które Bóg nas jakoś dotknął. I powiem wam, że nie wiem, czy mamy jeszcze czas, chwilkę. Może byśmy sobie zrobili, znaczy może tak. Jak pewne reguły, pewna metodyka, która powinna by istnieć w takim głoszeniu słowa, ja powiem wam, że przypomniałem sobie taki zeszycik, który w 92 roku, ja się w 91 narodziłem, w każdym razie była taka ewangelizacja missionowa. I pamiętam jeszcze, wiele kościołów głosiło, robiło, tak. Potem był Marsz dla Jezusa. To było w tym cyklu takim. Pamiętam, jak Frank też głosił właśnie, gdzieś tam staliście na ulicach, ja tam się gdzieś kręciłem, też pamiętam. Proszę? Tak, dokładnie. I to jest po prostu taka książeczka, która została wydana wam, przez tych organizatorów tej ewangelizacji. Przypomniałem sobie ten fragment i tą książeczkę i powiem wam, że tutaj dużo fajnych rzeczy znalazłem. Między innymi taka zachęta, bo myśmy mieli takie szkolenie przed tą ewangelizacją, natomiast przeczytam wam kilka takich punktów. Po pierwsze, nasze życie jest bardzo ważną częścią naszego świadectwa. Nie musimy być doskonali, aby Bóg nas użył, ale Duch Święty działa w życiu i oczyszcza nas z grzechu. Czyli nie miejcie takiego przekonania, że nie możecie głosić słowa, bo jesteście gdzieś tam niedoskonali. To Duch Święty was zmienia. Także tą obiekcję można sobie po prostu odłożyć. Drugie, że zyskaj prawo, aby być wysłuchany przez innych. Jezus był i jest przyjacielem grzeszników i poświęcał im dużo czasu. Czyli Pan Jezus pochylał się nad każdym. Tutaj w Ewangelii Łukasza, że on tam po prostu przeżył, czy faryzeusze mu zarzucali, że on przebywa z ludźmi, można powiedzieć, niemoralnymi, tak? Ale Pan Jezus nie wstydził się tego, nie bał się tego. On po prostu był z tymi ludźmi i oni nasycali się Jego obecnością. I tak samo my. Nie musimy obawiać się tego, że przychodzimy do ludzi, którzy są w jakiś sposób grzeszni. Oni nas, jeżeli my sami nie wejdziemy w grzech, to oni nas nie splamią. Oni nam nie zrobią nic. To my możemy zmienić środowisko i otoczenie, w którym jesteśmy, a nie odwrotnie. To oni powinni się od nas nacierać, a nie my od nich. Oczywiście trzeba mieć świadomość pewnych rzeczy, że jeżeli na przykład ktoś pije alkohol, to nie musimy z nim pić alkoholu. Natomiast też nie musimy być tacy po prostu bardzo, nazwijmy, ostentacyjni w tym, że my odrzucamy ich styl życia, tak? To oni zobaczą, że coś jest, coś jest w nas, co jest interesujące, intrygujące, co spowoduje, że jesteście jacyś inni, no. Tak mam kolegów w pracy, wiecie, młodzi ludzie, 20-paroletni, którzy po prostu się totalnie upijają, którzy prawdopodobnie biorą też narkotyki na różnych wyjazdach, jakichś tam szkoleniach. Oni się po prostu niesamowicie ucieszyli, jak ja z nimi kiedyś usiadłem i wypiłem jakiś alkohol. Niedużo tam. Nie chciałem po prostu... Ale z drugiej strony po prostu... No niesamowite, no jak to, nie? Ty z nami usiadłeś do tej pory, byłeś tam, no tak zacząłem z nimi rozmawiać i w pewnym momencie okazało się, że jeden, drugi, trzeci po prostu już miał dość, już nie chciał tam siedzieć, zaczęliśmy rozmawiać o Bogu. Ale ja nie pokazywałem im, że jestem kimś gorszym, nie pokazywałem im, że ich odrzucam, ale jednocześnie też nie przyjmowałem ich stylu życia. Słucham, przeklinałem, mówię, ale wiecie co, spokojnie, przestańcie, nie? To może razi, nie musicie być aż tacy po prostu wyrywni do tego. No i tak z krok po kroku gdzieś następuje taki sposób, że przejmujesz, można powiedzieć, inicjatywę w tym. Przejmujesz taki, że to Bóg zaczyna działać, dotykać tych ludzi i to oni się mają po prostu nacierać. Ale to jest właśnie ten element, że my nie musimy się tych ludzi bać. I nie głośmy reguł, tak? Ale składajmy świadectwo raczej o sobie, o Panu Jezusie i nie używajmy tak ciągle cytatów, tak, wiecie, no? Bo tu w słowie jest napisane, lecimy, tak, i tak dalej, tak. Cztery prawa życia duchowego oczywiście funkcjonują, ale dobrze jest mieć na przykład jakąś broszurkę, dobrze mieć być przygotowanym do takiej sytuacji, bo człowiek się nie, no w jaki sposób, tak, ale mieć tą świadomość tego, w jakim kierunku zmierzamy, ale jednocześnie nie robi się go w sposób sztuczny. Też właśnie wyczulenie na Ducha Świętego, kiedy my patrzymy, co Bóg chce robić, żeby nie ładować tego człowieka jak najwięcej tak, że on już za chwilę po prostu, nam się wydaje, że on za chwilę już się po prostu nawróci, a on już jest tak zmęczony tym naszym nauczaniem, że po prostu zaraz ucieknie, tak, i będzie po zawodach, tak, bo my jesteśmy, bo my chcemy wszystko tego człowieka wpompować, tak, bo my tu i zbawienie, nowo narodzenie, zaraz przejdziemy do objawienia i tu, i ten człowiek mówi, dobra, no to ja już mam dość i koniec, i tracimy. Musimy wiedzieć, że to jest pewna walka, której nasza taka percepcja i też sposób, trzeba obserwować człowieka, trzeba patrzeć na niego, czy on jest zmęczony. Czy może nieraz wziąć lepiej ciastko, kawę i porozmawiać, popatrzeć na niego. Ale co ty tak naprawdę czujesz? Czy jakie ty masz pragnienia? Jakie ty... Gdzieś w tym odnaleźć drogę do tego człowieka. Tą taką złotą nić, która gdzieś będzie tego człowieka przyprowadzać do Boga. Wcale nie musi być nasze spotkanie spotkaniem ostatnim. Też się nie zrażajmy tego. Ktoś kiedyś powiedział, że jak jest mur, to jeden rąbie ten mur, drugi rąbie, trzeci rąbie nic, a przyjdzie ten czwarty, puknie młoteczkiem i ten mur się rozsypie. My możemy być tymi, którzy pukną młoteczkiem, mur się rozsypie i halluja, człowiek się nawrócił, ale my możemy być tymi pierwszymi, którzy po prostu zaczynają tłuc w ten mur i nic, ale może po latach, może po jakichś takich sytuacjach gdzieś, których nawet my nie będziemy obserwować w swoim życiu, nie będziemy znać do życia tego człowieka. Ktoś przyjdzie i puknie tym młoteczkiem i mur się rozsypie. Ja miałem taki przypadek w pracy kiedyś innej, kiedy siadaliśmy na przerwie śniadaniowej i czytałem sobie Biblię, no byłem młodym chrześcijaninem, więc prawda, brałem Biblię na przerwę śniadaniową, wow, prawda, ale się okazało, że faktycznie oni byli zajęci, co ty wymarzasz? Miałem takie zdjęcie jakieś i ten kolega się zainteresował, co ty... Weź mi przynieść takie, a tam było takie zdjęcie, które kiedyś Polek Paliwoda przywiózł z Ukrainy, to było już dawno temu, i tam był taki krzyż, po którym ludzie przebiegali, a na drugiej stronie był ogień. Z jednej strony ogień, a z drugiej był przejście. I ten krzyż był takim pomostem do tego lepszego świata, to wszystko płonęło. Oni byli zainteresowani tym. Ty weź mi to, masz takie zdjęcie? Ja mówię, dobra, skserowałem to zdjęcie, przywiozłem im wszystkim. Byli tacy zafascynowani, ale myśmy tam dużo rozmowy o Bogu nie było. Ja, słuchajcie, po latach, kiedyś na koncercie Mateo, przychodzi ten kolega, który był takim po prostu chłopakiem, którego szef jednego dnia zwalniał, a drugiego przyjmował. Miał do niego słabość, ale po prostu facet był kompletnie niepoukładany. I tak trwało i trwało. I ten chłopak przychodzi i my mówi, słuchaj, ja mówię, ty, Lesiu, co ty to robisz? A on mówi, wiesz co? Nawróciłem się, to moja żona. Przedstawiam. Chwała Bogu, nic nie zrobiłem, ale gdzieś coś w nim mogło zagrać. To się gdzieś składa. Ta układanka po latach może dotrzeć do czegoś. Także nie rezygnujmy z tego, nie garćmy tymi małymi rzeczami, które Bóg nam gdzieś wkłada, tymi małymi sytuacjami, których możesz zrobić, ale nie zawsze będzie to głoszenie. To może być tylko jakaś chwilka, nie? I kładźmy nacisk na miłość bardziej niż na grzech. Oczywiście w tym momencie, kiedy człowiek powinien się upamiętać z grzechu, ale nie powinno się w niego bombardować, nie może, tu masz źle, tu. Tylko zobacz, jest miłość, łaska. Nie, łaską jesteśmy zbawieni. My też doświadczyliśmy łaski, więc przekazujmy to, że łaską jesteśmy, my zostaliśmy zbawieni łaską, więc ty też jesteś zbawiony łaską, jeśli uwierzysz, tak? A nie tym, że musisz tu przestać palić papierosy, przestać robić to. I w końcu po prostu ten człowiek może mówić, nie, to dla mnie za dużo, nie jestem w stanie tego wszystkiego zostawić. Nie? Więc jeżeli patrzymy i nacisk kładziemy na miłość, to wszystko inne, chociaż miłość przykrywa wszelki grzech, tak? Odsuwa grzech, wymazuje, a zostaje Pan Jezus jako ta osoba, która jest, którą On przyjmuje, bo On widzi akceptację, bo On widzi, że to jest ktoś, którego ja doświadczyłem i którego On może też doświadczyć. Możemy mówić przejrzyście i jasno. Wiecie, bo są ludzie, którzy intelektualnie po prostu są niesamowici, tak, ale nie wchodźmy w rozmowy intelektualne. Widzicie człowieka, to tak właśnie kiedyś była mowa, że na przykład nieraz na ulicy ludzie patrzą, jest ewangelizacja i wchodzą, a tutaj, i zaczynają intelektualną rozmowę, a bo coś tam, bo Biblia jest tak napisane, siak. Nie, odłóżmy to, nie wchodźmy w dysputy intelektualne, dysputy teologiczne, bo to musi być prosty przekaz. Dysputa teologiczna dzieli, a często po prostu na Facebooku to po prostu dramat się dzieje, a naprawdę to kiedyś tam, teraz żałuję, ale podjąłem taką dyskusję, że po prostu nagle posypała się lista. Ja tam odpowiedziałem pastorowi, notabene znanemu nam, odpowiedziałem i posypała się lista. Ja po prostu żałowałem, że uruchomiłem pewną rzecz, która spowodowała lawinę rozmów, lawinę takich różnych głupot. Ale jedna rzecz, która mnie dużo mówi, ludzie, no ale ty wydyskutujecie, wrzutę taką robicie z rzeczy, które jesteście, przepraszam, chrześcijanami od 40 lat. Po co sobie udowadniać? To nic nie zmieni, że my będziemy myśleć, czy Kościół ma być taki, czy Kościół ma być siaki. To nic nie zmieni. Tu trzeba głosić żywego Boga, a nie po prostu stwarzać taką intelektualną łamigłówkę. Bo to Jezus jest drogą, prawdą i życiem, a nie nasze mądrości, nasze po prostu jakieś tam prawdy i też jakieś takie subiektywne odczucia, jakieś subiektywne objawienia też, bo kiedyś byliśmy z Agnieszką u takich znajomych, gdzie fajnie nam się, czuło się, że fajne, ale myśmy zaczęli się dzielić właśnie jakimiś objawieniami, tak? No, że tu mamy, tu jest jakiś prorok, to, a za chwilę ta koleżanka wyciągnęła nam książkę ojca Pio i mówi tak, no tutaj też jest prorok, tak? No, ja sobie myślę, no fajnie, żeśmy wdepnęli, tak? Tu ojciec Pio, a tutaj John Paul Jackson, nie? I po prostu jak to rozkminić? Nie wiadomo. No to jest po prostu łamigłówka. Nie możemy się przerzucać, przebijać takimi rzeczami. Bo że ja mówię, że mam objawienie i to John Paul Jackson, to na jakiej podstawie ja mam po prostu podważyć? To musiałbym po prostu naprawdę mieć niesamowitą wiedzę. Nie mam takiej wiedzy, nie mam takiego przekonania, że mam po prostu wywalić tą całą katolicką spuściznę i też powiedzieć, że oni to nie mieli prawdziwych objawień, a tutaj John Paul Jackson miał prawdziwe objawienia. To jest nie do rozszerzenia, nie do pogodzenia. Trzeba uważać na takie rzeczy. Lepiej niby ten człowiek jest to sam przez Boga przekonany, niż ja bym po prostu walczył z takimi właśnie rzeczami, bo to naprawdę, powiem wam, że to no, jest walka duchowa, którą diabeł wykorzystuje. Wyciąga takie rzeczy religijne, wyciąga rzeczy takie po prostu, tak, niegłośne braciom Izraelitom, tak, bo nagle się okaże, że on po prostu nie przyjmie tego. On musi widzieć miłość, tak, on musi widzieć akceptację. On sam, jego Duch Święty przekona do tego. Oczywiście, będzie sytuacja taka, no nie można po prostu sobie powiedzieć, no dobra, no nie. No, wiesz, no fajnie, ale tego Jezusa, no to tam nie mówmy Jezusie, tak? No, gdzieś w którymś momencie może być taka sytuacja, że trzeba powiedzieć prawdę i trzeba powiedzieć po prostu centralnie, ale trzeba widzieć, że ten człowiek jest, że to on. Czujecie, że ten człowiek zaczyna wam zadawać pytania. Czujemy to, że jest, jak to ktoś mówi, takie ssanie, nie? Że to, już jest ten moment, no i może to właśnie jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć. Ale nie róbmy za szybko tych kroków. Nie róbmy tego po prostu zbyt pochopnie, bo można wylać dziecko z kąpielą. Krótko mówiąc, żniwo jest wielkie, ale robotników mało. I teraz, no cóż, ja myślę, że już jest za mało czasu, ale powiem wam, dodam wam kilka takich punktów, 5 punktów, które powinniśmy zrobić sobie dla przypomnienia, możemy, ja was zachęcam do tego, żeby napisać swoje świadectwo, ale pewne ograniczenie, to jest 150 do 200 słów i odpowiedzieć można sobie na takie pytanie. Kiedy oddałeś życie Jezusowi? Kto opowiedział ci Ewangelię? W jaki sposób przedstawiono ci Ewangelię? Jakie zmiany nastąpiły w życiu od czasu, kiedy zostałeś zbawiony? I jakie jest twoje życie dzisiaj? Takich 5 punktów. Nie wiem, może chcecie sobie zapisać.
To jest właśnie to, co
do czego nas siebie zachęca, bo raz, że to jest właśnie powrót tych kamieni milowych. Przypomnijmy sobie te momenty, które Bóg zmienił w naszym życiu, kiedy nawracaliśmy się, kiedy stało się to żywe w naszym życiu, a dwa, że właśnie idąc do przodu będziemy patrzeć, co my możemy przekazać innym ludziom. Co my możemy dać tym ludziom z życia naszego i zaświadczenia o Jezusie i tego dopełnienia naszego słowa wiary. Dopełnienia do tego, co Pan Jezus już uczynił. Jednak właśnie módlmy się o to, żeby Pan nas wyposażył do tego. Bez Ducha Świętego nic nie robi. A jeszcze przepraszam, jedną rzecz chciałem powiedzieć. Również przypomniało mi się, że takim praktycznym sposobem modlitwy, która, znaczy pomocnym do modlitwy, którą za osoby niezbawione możemy każdego dnia, ale też w kościele praktykować, to była taka karteczka, gdzie nazwano to operacją Andrzej. Bo wiecie, Andrzej był pierwszym, który przyprowadził Piotra. To Andrzej się dowiedział o Jezusie. Powiedział, znaleźliśmy Pana, tak? Powiedział swojemu bratu. I to nazwane zostało operacją Andrzej. Wypisuje się 7 osób, może być 7, ale wypisuje się osoby i możecie sobie wsadzić do swoich Biblii czy gdzieś i modlimy się za tych ludzi. Modlimy się za tych ludzi, wstawiamy się, możemy się modlić jako Kościół, jako zgromadzenie, cały czas przypominać sobie. Powiem wam, kiedyś zrobiłem taką karteczkę, modliłem się o kilka osób i naprawdę z tych osób 50% ludzi się nawróciło. A druga część z tych osób, które gdzieś uzupełniłem, są to ludzie wrażliwi na Boga. Nie znam do końca ich życia, ale wiem, że dużo się zmieniło. Modliłem się o swojego wujka, który był już w takim nałogu alkoholowym i w takim po prostu upadku, który praktycznie prowadził go donikąd, do śmierci niemalże, bo stał się schorowanym człowiekiem. 2 lata temu zatrudnił mnie w swojej firmie. Ostatnio zacząłem z nim rozmawiać o Bogu, zapraszałem go na ewangelizację Mika Wójcicza. Minęło od tego czasu może 20 lat, ale wierzę, że Bóg ma moc przezwyciężyć te wszystkie problemy, które są w życiu i wasza, moja modlitwa ma moc. Także zachęcam do tego. I ja bym chciał może na koniec chwilę się pomodlić. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, żebyś dał nam wyposażenie do tego głoszenia Twojego Słowa, bo żebyś dał nam odwagę, Panie. Duchu Święty, Ty jesteś tym, który przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ty jesteś tym, który nas wyposaża, który nam daje pewne zadania takie konkretne. Prosimy Cię, Panie, pokaż nam tych ludzi, do których mamy pójść. Pokaż nam konkretnie tych ludzi, którzy są w naszym otoczeniu, którzy są tymi, do których powinniśmy w pierwszej kolejności uderzyć. Pokaż nam swoje rodziny, pokaż nam nasze rodziny, pokaż nam naszych przyjaciół, naszych znajomych z pracy, gdziekolwiek są. Pokaż nam sąsiadów, pokaż nam ludzi na ulicy. Proszę Cię, Panie, tchnij swoją moc w nasze słowa. Spraw, abyśmy, Panie, byli odważni, byśmy byli mądrzy w tym i żebyśmy nic nie robili z własnej inicjatywy, ale żebyś Ty szedł przed nami, Panie. Bo w Tobie mamy bezpieczeństwo, w Tobie mamy moc, w Tobie mamy siłę do przezwyciężenia różnych obiekcji, problemów, ale to Ty, Panie, będziesz nam dawał słowa wiary, słowa życia. To Ty będziesz nam, Panie, otwierał różne drzwi, które na dzisiaj są zamknięte. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś Bogiem, który troszczy się o ludzi niezbawionych, Panie. który umarłeś za nas, ale umarłeś też za tych, którzy są na ulicy, za tych, którzy są w świecie, Panie. Prosimy Cię o tych wszystkich, których masz na sercu, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarę, za Twoje zmartwychwstanie i za życie wieczne, którego jesteśmy udziałem i do którego chcemy przyprowadzić też tych ludzi, których Ty masz, Panie, na myśli, w swoim sercu. Dziękuję Ci, Panie. Amen.